A u nas gości dziś wstające nad Warszawą słońce i Ryszard Czarnecki, który właśnie nas odwiedził. Już się rozpędziłem, żeby powiedzieć wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, ale powiem europoseł, bo już się trochę zmieniło. Dzień dobry.
Witam pana, witam państwa w tym szczególnym dniu. No, zmieniło się, wiadomo, jak było, nec Hercules contra plures. Natomiast no, w Galicji tytuły dożywotnie, chociaż jesteśmy w Warszawie.
No ja, ale ja z Galicji jestem, to już... Wiceprzewodniczący już mi nie zejdzie z ust.
Cenię poczucie humoru. Wczoraj był Timmermans w Warszawie, jeden z 7 wiceprzewodniczących Komisji Europejskiej, ale dzisiaj 100 razy ważniejsze rzeczy niż Timmermans i cała Unia, czyli czcimy pamięć o tych, którzy polegli pod Smoleńskiem. To najważniejsze.
O 8 msza święta, czyli już niedługo.
Tak, jak zwykle u swojej msza święta w kościele finaryjnym, natychmiast po naszej rozmowie tam się udaje jak zwykle co miesiąc. No i potem obchody, wsunięcie pomnika, wieczorna msza, ostatni przemarsz z modlitwą na ustach jak zwykle.
Ale to już myślę, ostatnia 96. miesięcznica, tak?
Tak, znaczy ostatnia w tym kształcie, no bo jednak ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy się nie spotykali co miesiąc na mszach świętych. Myślę, że to będzie, że zostaną te zwyczaje tych mszy i porannych, i wieczornych, mam nadzieję. Ale to są rzeczy niesłychanie ważne, chociaż nie jedyne i nie wiem, czy najważniejsze. Najważniejsze jest to, co dzieje się w środku, w nas. I myślę, że ta pamięć pozostanie mimo upływu czasu. Wie pan, ja na przykład w swoim telefonie komórkowym nie wykasowałem 30 numerów ludzi, którzy na służbie dla Polski zginęli pod Smoleńskiem 8 lat temu. I myślę, że też olbrzymia większość z nas nie wykasowała, już mówiąc metaforycznie, pamięci o tych ludziach.
To zrozumiałe. Ja też mam w telefonie kilka.
Tak?
Proszę. Jeszcze telefonów osób... Tak. Od 8 lat już nieobecnych tu na tym świecie, ale w tym lepszym świecie pewnie tam nas słuchają.
No cóż, mam nadzieję, że czuwają nad Polską, natomiast starajmy się, aby pewne rzeczy doprowadzić do końca, bo przecież kwestia nie tylko pamięci o nich, ale także doprowadzenia do sytuacji, w której ci, którzy odpowiadają za mataczenie chociażby w śledztwie rosyjskim, czy pomoc Rosjanom w okłamywaniu świata, za te wszystkie fake newsy, za tę wszystką całą propagandę, czarną propagandę o szalonych polskich pilotach, którzy 4 razy podchodzili do lądowania, o pijanym polskim generale w kokpicie, no, muszą ponieść odpowiedzialność. A ta propaganda była w jakimś sensie skuteczna na Zachodzie, ja patrzę na to z mojej perspektywy. Ja pamiętam, jak na public hearing, czyli publicznym wysłuchaniu, które robiliśmy w Parlamencie Europejskim, to było w grudniu 2010 roku. Tam przedstawiliśmy fakty, był też pan minister Antoni Macierewicz, było szereg ludzi związanych, znaczy z rodzin tych, którzy zginęli pod Smoleńskiem. Pamiętam takie bardzo wystąpienie mocne wdowy po Rzeczniku Praw Obywatelskich, panu Januszu Kochanowskim. Po wystąpieniu pani Kochanowskiej zabrał głos były prezydent Litwy, szef Sejmasa litewskiego, pan Landsbergis, witam was Landsbergis, i powiedział, czy pani się nie boi, że panią samochód na ulicy przejedzie, z taką czytelną aluzją, że to, co robi, to jest... bardzo się może w Rosji nie spodobać, ale też była taka bardzo charakterystyczna wypowiedź a propos tej propagandy, no bardzo poważnego człowieka, byłego szefa wywiadu, placówki wywiadu wojskowego brytyjskiego w Berlinie Zachodnim w latach 80., a więc w czasie tej kolejnej odsłony zimnej wojny między Zachodem a Wschodem, Geoffrey Van Orden, generał wywiadu wojskowego brytyjskiego, człowiek na misjach, potem jeszcze w latach 90. w dawnej Jugosławii, który już teraz, w tamtym czasie teraz jest europosłem brytyjskim, konserwatystą, który powiedział, że on mówi to, bądź co bądź generał wywiadu brytyjskiego, no, człowiek, który naprawdę zna się na rzeczy i zna wschód, no, był na tej placówce Berlinie Zachodnim. Mówi, że on bardzo dziękuje za to, co było powiedziane na tym publicznym wysłuchaniu w Brukseli, ponieważ on do tej pory był przekonany, że polscy piloci 4 razy próbowali lądować, no bo tak to było podawane w BBC i w innych mediach zachodnich. Więc proszę bardzo, jak ta rosyjska propaganda robi zamieszanie i nawet wpływa na ludzi, którzy w Rosji są bardzo sceptyczni, którzy są naszymi sojusznikami.
8 lat minęło od katastrofy. No szczerze mówiąc, ciągle niewiele wiemy. Kiedy się czegoś dowiemy? Kiedy będziemy wiedzieć, co zdarzyło się 10 kwietnia 2010 roku?
No, przede wszystkim jest tak, że w moim przekonaniu ten najlepszy czas, jeżeli można tak to powiedzieć, w tym kontekście, żeby przydusić Rosjan presją międzynarodową, został w jakimś sensie stracony. To były pierwsze godziny, dni, jeszcze tygodnie po katastrofie. Ja przypomnę jeszcze rzecz taką, o której się mało mówi, że jeszcze we wrześniu 2010 roku, a więc 5 miesięcy po katastrofie, Komisja Europejska oficjalnie oświadczyła na moją interpelację w Europarlamencie, że jest gotowa uczestniczyć, pomóc, więc jakby umiędzynarodowić to śledztwo, pomóc władzom w Warszawie, o ile władze w Warszawie o to wystąpią.
Nie wystąpiły.
Nie wystąpiły, a potem w grudniu, o czym też mało o tym pamiętamy, w grudniu wystąpił publicznie, w grudniu 2010, 8 miesięcy po katastrofie, ówczesny przewodniczący Komisji Europejskiej, pan João Manuel Durão Barroso, Portugalczyk, był premier Portugalii, który no, jeszcze bardziej zdecydowanie, stanowczo, ostro powiedział, że tak, Komisja Europejska jest gotowa pomóc Polsce, tylko rząd Warszawy, rząd premiera Tuska musi to wystąpić. I wtedy by wystąpił, mało kto o tym naprawdę pamięta dzisiaj, rzecznik ówczesny rządu, pan Graś, obecnie pracujący w gabinecie Tuska w Brukseli, mówiąc, że rząd to rozważy, tak na okrągło. Oczywiście może rozważył albo nie rozważył, w każdym razie nie wystąpił, ale wtedy Komisja Europejska była w blokach. Podobnie było oświadczenie NATO w tym zakresie. Także no, z tej pomocy ówczesne władze Polski nie skorzystały. Ja nie usprawiedliwiam tego, obecnie jeszcze no, ta podkomisja, struktury państwa za to odpowiadają, no, robią co mogą. Czekamy na wyniki tych badań, ale są one bardzo, to śledztwo jest bardzo utrudnione, ponieważ no, nie ma tego, co zawsze przy katastrofach zawsze było podstawą do ustalenia, co się stało, kiedy amerykański sekretarz handlu zginął na terenie dawnej Jugosławii w latach 90., no to wówczas teren ten uznano za eksterytorialny, wkroczyli amerykańscy specjaliści, amerykańscy żołnierze, oczywiście mieli dostęp do wraku samolotu, mieli dostęp do szarych skrzynek i na tej podstawie ustalili, co było. Tutaj tego nie było, w związku z tym ustalenie prawdy, nie wiem, ja nie powiem, że jest niemożliwe, bo myślę, że jest możliwe, ale jest na pewno bardzo utrudnione.
Mówił Ryszard Czarnecki, który zaraz z dachu pasty udaje się na mszę świętą w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Bardzo dziękuję za wizytę.
Ja dziękuję za zaproszenie. To szczególny dzień dla pana, dla mnie, dla wszystkich, którzy nas teraz słuchają i dziękuję, że mogłem ten poranek spędzić z wami.
Bardzo dziękujemy. Życzymy dobrego dnia, pełnego dobrych myśli.
Dziękuję.
Dziękuję. A my posłuchamy Johna Morelanda. 10 kwietnia 2018 roku. Posłuchajmy, jak wyjazd do Smoleńska wspomina jeden z krewnych Lecha Kaczyńskiego.
To chciałem na ten temat mówić. No to było, wiesz, potworne, bo obudziłem się i pierwszy telefon dostałem od znajomej, że coś się bardzo złego wydarzyło. Otworzyłem telewizor, na paskach już wszystko latało, że rozwalił się samolot Leszka i pierwszą rzecz, co zrobiłem, to pojechałem do cioci do szpitala, gdzie już Jarek był. No to był kompletny szok, tak no potworny. Jeszcze jakiś tam, pamiętam, było, nie wiem, czy się przypominasz, była taka informacja, coś takiego było, że 3 osoby się uratowały, prawda? Coś takiego, ja miałem jeszcze nadzieję tam jakoś pojechałem szybko do domu, żeby to sprawdzać. Później Jarek do mnie zadzwonił, żebym ubrał się, czy tak, tak, Jarek powiedział, żebym się ubrał w garnitur i jedziemy do Smoleńska. I ja natychmiast już ubrałem się jakoś, nie pamiętam jak to było, ale na lotnisko, żeśmy dojechałem na lotnisko, czy i tam już była cała delegacja. I żeśmy wystartowali o godzinie już gdzieś tak koło godziny chyba w pół do czwartej, trzecia aż pół do czwartej. Wylądowaliśmy w Witebsku. Tam nas strona białoruska fantastycznie przyjęła. Dostarczyli nam autobus. Nawet był na lotnisku taki mały poczęstunek, jakaś tam herbata, jakieś naboje. Błyskawicznie te 30 kilometrów do granicy rosyjskiej nas dowieziono. Po drodze były wszystkie ulice, drogi pozamykane, także nasza kolumna dosłownie piorunem przejechała tą całą trasę. Wszędzie salutowali nam policjanci czy milicjanci, nie wiem. Granica rosyjska i tu się zaczął cały już no, horror, jakiś w ogóle czarny film. Po pierwsze, mimo że z nami, z Leszkiem, z Jarkiem i ze mną jechali posłowie naszego Sejmu, czyli dyplomaci, mimo tego, że to były wszystko paszporty dyplomatyczne, Rosjanie urządzili kontrolę paszportów, co chyba jest w ogóle wbrew jakimkolwiek międzynarodowym prawu. Tak? Czy się mylę?
Może prawo,
chyba,
może prawo jest, ale w takiej sytuacji
tak, i to było jakieś, to był jakiś horror i to trwało bardzo długo. Bardzo długo oni to kontrolowali. I później, nie wiem, chyba z 40 minut albo nas było 16 osób, coś tak koło tego. Więc proszę sobie wyobrazić, 40 minut do, chyba do godziny. Potem zaczęła się jazda, gdzie przed nami jechał jakiś wóz nieoznakowany, który był niby pilotem. Jechaliśmy z prędkością tak plus minus 25 na godzinę. 25 na godzinę. Pani attaché, która się tam z Moskwy, która się zjawiła, zatrzymała w pewnym momencie autobus, podchodzi do tego samochodu. Okazało się, że to był policyjny czy milicyjny, cywilny. Na pytanie, dlaczego jedziemy tak wolno, odpowiedzieli nam, taki był przykaz. I dalej tak jedziemy. I za chwilę nas dopada, jeszcze dojeżdża do nas jeszcze jeden samochód, już z tymi kogutami na dachu. Myślałem, że zaczniemy jechać trochę szybciej. Okazało się, że wcale nie, jeszcze wolniej zaczęliśmy jechać. I w pewnym momencie wyprzedza nas kolumna z Tuskiem. Mercedesami nas gonią, przeganiają na sygnałach. Cała kolumna, Tusk, myk, wyprzedzili. Myślę, no to teraz już ruszymy jakoś. Jak już Tuska żeśmy przepuścili, to może będzie jechało. Nic podobnego. Dalej także nas ściągnęli. Także proszę sobie wyobrażać, cirka plus minus 60 kilometrów, 2,5 godziny żeśmy jechali.
Tak, swoją podróż do Smoleńska wspominał Jan Tomaszewski. A do naszego studia żwawym krokiem wkracza Antoni Macierewicz. Dzień dobry, panie ministrze. Zapraszamy. Tu jest mikrofon. Minister Antoni Macierewicz, wyprężony jak struna, mimo porannej pory już bardzo żwawy i gotowy. No, spieszy się pan minister na mszę. Ale zanim to wszystko się stanie, to chciałem zapytać o raport techniczny. Czego nowego dowiemy się z tego raportu, panie ministrze?
Proszę państwa, to jest pytanie, które mi jest zadawane... Przede wszystkim dzień dobry. To jest pytanie, które mi jest zadawane od początku naszych badań. Za każdym razem, proszę mi wybaczyć tę krytykę, ale dziennikarze pytają, czego nowego się dowiemy.
No, bo czekamy,
no jest bardzo
czekamy.
Wiele osób, które... Uważa, że od samej tej tragedii, że niczego nowego się już nie dowiemy, bo sam kształt tej tragedii mówił, co naprawdę się wydarzyło. W związku z tym w tym sensie niczego nowego się nie dowiemy. Za to raport techniczny tym różni się od raportu końcowego, że skupiony jest tylko na jednej głównej przyczynie, mianowicie na przyczynie śmierci naszych przywódców, na przyczynie śmierci naszej elity narodowej. My postanowiliśmy odłożyć na bok wszystkie inne kwestie, których jest tysiące, bo to jest tragedia, która zawiera olbrzymią ilość problemów, można by powiedzieć, że która w sobie zawiera jak w takim, w takiej źrenicy całą istotę dramatu Polski po Magdalence, po Okrągłym Stole. Wszystko to, co zdarzyło się w związku z układami z komunistami po 89 roku, skupiło się w tej straszliwej tragedii. Więc ona, gdyby ją analizować i przekazywać wiedzę na jej temat w całości, zajmie bardzo, bardzo wiele problemów. Ale w każdej tego typu dramatycznej sprawie jedna rzecz jest najważniejsza. Uznałem, że najważniejszą rzeczą nie jest trajektoria, nie są zdolności pilotów, nie są inne kwestie, tylko jest przyczyna śmierci. Jeżeli będziemy potrafili pokazać przyczynę śmierci, to wtedy inne sprawy też zostaną dużo łatwiej zanalizowane, rozstrzygnięte i będą mogły być przekazywane opinii publicznej. Przyczyną śmierci naszej elity i raport to przedstawia bardzo dokładnie, bardzo szczegółowo. Był wybuch samolotu nad lotniskiem w Centropłacie.
Czy to już nie jest eksplozji, teoria, to już jest stwierdzenie.
Tak, to jest stwierdzenie, które cała komisja zaaprobowała. Chcę bardzo jasno powiedzieć, że cała komisja zaaprobowała, potwierdziła ten fakt i ten raport techniczny jest zaakceptowany przez całą komisję. To nie jest hipoteza. To jest stwierdzenie faktów. Co więcej, myślę, że warto, żebyście Państwo sobie z tego zdawali sprawę, jakkolwiek dramatycznie by to brzmiało, a to jest stwierdzenie faktu, który jako pierwsi oficjalnie stwierdzili Rosjanie.
Wybuch.
Tak, między 17 a 23 września 2010 roku eksperci rosyjskiej prokuratury dokonywali oglądu i analizy wraku na lotnisku w Siewiernym. I wtedy, analizując, opisując, bo to jest opisane bardzo dokładnie, Centropłat, stwierdzili, że został on zniszczony ciśnieniem wewnętrznym, wybuchem, eksplozją wewnętrzną. Bardzo szczegółowo opisali każde żebro, które zostało wysadzone, i każdy kawałek poszycia, który został zniszczony tym wewnętrznym ciśnieniem. Tyle, że opisali to, czy to zakwalifikowali to jako zniszczenie ciśnieniem wewnętrznym, wybuchem będącym skutkiem uderzenia hydraulicznego. No to jest oczywiście absurd. Uderzenie hydrauliczne nie może być, nie mogło powstać przy tak niewielkiej ilości płynu, czyli paliwa, w tak ograniczonej przestrzeni. Uderzenie hydrauliczne, aby mogło nastąpić, a jestem po konsultacjach z najlepszymi fachowcami Politechniki Warszawskiej w tej sprawie, musi mieć dużą przestrzeń, aby wytworzyć falę uderzenia hydraulicznego, no i oczywiście olbrzymią masę wody i co więcej, uderzenie hydrauliczne oddziaływuje tylko w jednym kierunku. Tak zresztą to Rosjanie narysowali, bo jest to, towarzyszy temu szkic przez i wszystko to zostanie, jest wszystko zawarte w raporcie technicznym i według ich szkicu zostały zniszczone tylko przednie części samolotu, no bo miało ono powstać przy uderzeniu w ziemię. Tak według nich to miało się odbywać. No ale zanalizowany bardzo dokładnie przez nas wrak w tej właśnie części zawiera zniszczone tak samo jak przednie części dźwigara i centropłatu, tak samo tylne ściany, czyli trzeci, tylny dźwigar, no i przede wszystkim poszycie górne, a uderzenie hydrauliczne takiego zniszczenia oczywiście by nie mogło dokonać. To właśnie ten wybuch jest winny za wylecenie tych drzwi, które na naszą prośbę analizował Instytut Wichita, które z dziesięciokrotnie większą prędkością niż samolot wbiły się na metr głęboko w ziemię. To właśnie ten wybuch jest winny za straszliwe zniszczenia w trzeciej salonce samolotu, tam gdzie siedziała cała elita polskiej armii i gdzie ludzie zostali zniszczeni, ciała, których zostały zniszczone straszliwie i rozrzucone na przestrzeni ponad 100 metrów. Żadne uderzenie hydrauliczne nie jest w stanie wytworzyć tak wielkiego ciśnienia, żeby dokonać tak straszliwych konsekwencji. Więc przyczyna tej katastrofy jest już jasna. To była eksplozja wewnętrzna w centropłacie. Oczywiście skrzydło też zostało przedtem odcięte przez eksplozję, ale gdyby to była tylko jedyna awaria, gdyby samolot nawet uderzył, tak jak chce pani Anodina i pan Miller, w ziemię w odwróconej pozycji z niewielką prędkością w podmokły grunt pod niewielkim kątem, tak to opisuje Miller, to wtedy większość osób zapewne by ocalała. Została zrobiona przez nas analiza tego metodą elementów skończonych, w ten sposób jak właśnie Instytut Wichita to analizuje, doktor Szuradziński to zrobił i pokazał, że samolot wprawdzie uległby bardzo dużym zniszczeniom, ale nie rozpadłby się na te dziesiątki tysięcy części, na które, a ten się rozpadł na ponad 60 tysięcy części. A więc powtarzam, przyczyna śmierci naszych przywódców jest już znana. To nie znaczy, że analiza tego dramatu jest już zakończona. Zakończony jest raport techniczny, następne prace będą trwały.
Czyli eksplozja wewnętrzna, nie hydrauliczna, no to znowu możemy tutaj wyciągać konsekwencje daleko idące takiego stwierdzenia, bo możemy domyślać się, że to był ładunek wybuchowy.
Panie redaktorze, zarówno ze względu na dzień dzisiejszy, jak i skalę dramatyzmu tej sprawy, niech pan mnie zwolni z domysłów, niech pan mnie zwolni z hipotez, niech pan mnie zwolni z takiego działania, które przystoi może dziennikarzom, ale ja jestem przewodniczącym Komisji Państwowej, ja mogę stwierdzać publicznie tylko fakty. Mam swoje domniemania, mam swoje domysły, mamy swoje hipotezy, były nawet robione badania w tej sprawie pirotechniczne, ale to wszystko na razie jest w sferze właśnie ewentualności, a nie faktów. W raporcie technicznym zostały przedstawione wyłącznie fakty.
Czy widział pan już pomnik, który będzie na tutaj odsłonięty w 15?
Nie, w całości go jeszcze nie widziałem. W tym kształcie, w jakim on będzie mógł być widziany przez warszawiaków, przez wszystkich Polaków w przestrzeni placu Piłsudskiego, W takim układzie trzeba go będzie oceniać. Jeszcze go nie widziałem.
Czyli trudno tutaj o wrażenia pytać.
Tak, nie chciałbym formułować moich opinii. Na pewno jest dostojny, na pewno oddaje te wszystkie uczucia, które mamy w związku z tą tragedią.
A jak będzie wyglądał pański dzień dzisiaj?
Wie pan, tak wyczerpująco i tak intensywnie, że nawet nie chcę zajmować
państwu czasu. No zaczął się intensywnie, bo porankiem w Radiu Wnet.
Czasu, nie chcę państwu czasu zajmować, żeby to opisać. Za chwileczkę rozpoczynam mszę świętą za duszę tych, którzy polegli w Smoleńsku.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem był przewodniczący Komisji do Spraw Zbadania Katastrofy Smoleńskiej, pan poseł, były minister Antoni Macierewicz. Dziękuję za wizytę w naszym studiu. Dziękuję.